Wojciech Szuleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Cudza Historia. Dziś będziemy próbowali porozmawiać o podziemiu niepodległościowym lat powojennych. No, od razu się trochę zdradziłem, że wolę używać tego terminu niż żołnierzy wyklęci, ale będziemy mieli to święto już za chwilę, więc pewnie do tego terminu wrócimy. Chciałbym, żebyśmy z moim gościem porozmawiali o drodze, która prowadziła do stania się tym uczestnikiem tego powojennego ruchu ludzi, którzy często konspirowali jeszcze w okresie okupacji niemieckiej. Moim gościem profesor Piotr Niwiński. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
No to w takim razie, jeśli mielibyśmy powiedzieć, co było tym powodem, dla którego szczególnie żołnierze Armii Krajowej po operacji Burza zostawali w lesie albo po jakiejś chwili przerwy na nowo nawiązywali nici konspiracji, to był pewien pomysł, który miała już wcześniej Armia Krajowa na to, żeby zostawić kadrową organizację niepodległościową, która będzie tą nową konspiracją po wejściu na teren Polskiej Armii Czerwonej? Czy to były przyczyny jednostkowe, odrębne dla właściwie każdego takiego oddziału, każdej takiego zawiązku konspiracji?
Na pewno to jest przede wszystkim sprawa wielowątkowa, więc ta kadrowa konspiracja gdzieś tam funkcjonowała, ale moim zdaniem na zupełnym pograniczu. Natomiast dlaczego zostali w lesie po akcji Burza, gdzie tak naprawdę nie osiągnęli celów? No jak żeby wyglądał oddział, który po pierwszej, drugiej czy trzeciej bitwie, która zakończyła się klęską, rozszedłby się do domu. On dalej wracał na swoją bazę, aby przygotować się do kolejnej bitwy i osiągnięcia celu, a tym celem była niepodległość Polski. W 1944-1945 tego żeśmy nie osiągnęli.
No tak, ale tutaj mamy też do czynienia z zupełnie innymi sytuacjami, na przykład patrząc na sytuację Kresów, no to mamy tą przegraną lub nie do końca wygraną bitwę o Lwów, o Wilno, o Wołyń, ale potem mamy masowe aresztowania tych żołnierzy konspiracji, często w takich, bym powiedział, fałszywych okolicznościach, kiedy to zaprasza ich się na narady na temat dalszej współpracy. NKWD wkracza i są oni aresztowani, często pozostawiani wobec alternatywy albo zsyłka do jakiegoś obozu w głębi Związku Sowieckiego, albo wstąpienie do armii Berlinga.
Ja jestem wielkim podziwem, należy patrzeć na tych żołnierzy, którzy z takim samozaparciem i z taką pewnością siebie pozostawali dalej w konspiracji bądź w lesie, żeby dalej walczyć o tą niepodległą Polskę. Przy czym nie jest to jednoznaczne, że zaraz po wkroczeniu Armii Czerwonej tworzą się oddziały partyzanckie, które walczą przeciwko Armii Czerwonej. Błąd. Tak naprawdę w lasach zostają oddziały przetrwania. Ci, którzy nie mogą wrócić, bo byli w mundurach, cała wieś wiedziała, że wyszedł do partyzantki z biało-czerwoną opaską. W związku z tym wrócić na wieś, no pewne aresztowanie przez NKWD. On musiał przetrwać w lesie do, no, wydawało się, końca wojny, do podpisania porozumienia między rządem polskim a sowieckim, do tego momentu, kiedy będzie można wreszcie dalej walczyć. I tak naprawdę luty 45, czyli tak zwana zdrada jałtańska, przerwała nadzieję. Dopiero wtedy można mówić o takim innym spojrzeniu, nie przetrwania do jakiegoś możliwości zwycięskiego końca, tylko tej walki o niepodległość już takiej rzeczywiście.
No tak, ale jeśli już mówimy o zimie 45 roku, to jest formalna decyzja o zakończeniu działalności przez Armię Krajową. Jest jakby pewnego rodzaju kontrapunkt w tej historii polskiego podziemia, no ale jeśli mielibyśmy się jeszcze trochę cofnąć, no to trzeba też popatrzeć na pewną geografię zdarzeń historycznych, czyli...
Ja, przepraszam, wejdę słowo. Nie rozkaz o zakończeniu działalności Armii Krajowej, tylko o rozwiązaniu struktur Armii Krajowej i kontynuowaniu działalności każdy we własnym sumieniu. Tak jest wyraźnie napisane.
No dobrze, to w takim razie wróćmy do tego, co działo się przez tych kilka miesięcy wcześniej. No to jednak wiosna, a nawet jeszcze zima 44 roku to jest Wołyń, lato 44 roku to są pierw Kresy, a potem Lubelszczyzna,
potem Lwowszczyzna.
Potem jest Warszawa, tak. Prawda? Czyli najbardziej dramatyczne wydarzenie w dziejach polskiej konspiracji, klęska Powstania Warszawskiego, która w bardzo dużym stopniu wpływa na nastroje, ale też moim zdaniem w dużym stopniu wpływa na różnego rodzaju decyzje ze strony zarówno rządu emigracyjnego, jak i przywódców polskiej konspiracji niepodległościowej.
Tak, bo widać wtedy bardzo wyraźnie, że żadnego porozumienia z Sowietami nie będzie. I że po, de facto, wkrótce potem decyzji jałtańskiej, to porozumienie jest zupełnie nikłe. Jedyny element, który pozostał, to wybory, do których należy się przygotować i społeczeństwo podtrzymywać na duchu. Natomiast rzeczywiście powstanie warszawskie było takim momentem, w którym uznano, że otwarta, silna walka zbrojna o niepodległość po prostu nie ma już sensu, bo potęga Armii Czerwonej i determinacja Stalina do likwidacji polskiego podziemia jest zbyt silna.
No i jeszcze też ważny element, że determinacja w niszczeniu zasobów polskich przez przegrywających tej wojnę Niemców także jeszcze wciąż istnieje, bo jednak to jest tak ważna lekcja powstania warszawskiego.
Tak, przy czym zrozumiano, że plan Burza, który miał na celu zabezpieczenie fabryk, mostów przed zniszczeniem przez wycofujących się Niemców, z jednej strony okazał się skuteczny, ale z drugiej strony okazał się błędny, ponieważ ofensywa letnia 1944 roku sowiecka była tak szybka, że tych zniszczeń Niemcy de facto nie zdążyli poczynić, a ujawnione oddziały Armii Krajowej, które miały zabezpieczyć te ważne punkty, zostały potem potraktowane jako wrogowie i osadzeni jako jeńcy w obozach jenieckich. Stąd też na przyszłość takie wahanie się, czy w ogóle warto. Jak się okazało, w styczniu 1945 roku kolejne uderzenie było równie szybkie i zniszczenia poczynione przez Niemców wcale nie były tak wielkie, no chociażby Kraków.
No dobrze, no to, ale to w takim razie porozmawiajmy o tych polityczno-wojskowych czy konspiracyjnych planach. Już wcześniej, nim tak naprawdę mamy do czynienia z realizacją planu Burza, no pojawia się NIE, czyli ta organizacja, która ma być rodzajem polityczno-wojskowej konspiracji na czas, kiedy Armia Czerwona na terytorium Polski już wejdzie.
Tak, przy czym ja nie w jakiś sposób diabolizowałbym tej organizacji NIE. To ma być taka niewielka organizacja szkieletowa, której podstawowym zadaniem będzie przekazywanie informacji dla rządu polskiego o tym, co się dzieje pod przyszłą ewentualnie okupacją sowiecką, gdyby Sowieci jednak rzeczywiście w stosunku do Polaków zachowali się no, tak jak w 1939 roku, czyli no, niegodnie, łamiąc wszelkie postanowienia. Tak się rzeczywiście stało. Natomiast nie miała być to organizacja przeznaczona do walki z Sowietami. Nie miała być to organizacja mająca na celu tworzenie wielkiej konspiracji. Jej celem było przede wszystkim przekazywanie informacji na Zachód, co się dzieje. No, wtedy nie było internetu, wtedy nie było Facebooka, wtedy trzeba było się fizycznie dowiedzieć, no i krótkofalówką przez kuriera przekazać to na Zachód. I po drugie, w sytuacji, gdyby ta okupacja sowiecka przyszła, była zbyt represyjna w stosunku do obywateli Polski, to tych najbardziej represyjnych przedstawicieli okupanta należało likwidować, należało przestraszyć, należało przeprowadzać takie punktowe, jak kiedyś w akcje przeciwko tej okupacji sowieckiej, do tego nie była powołana.
Gdy mówimy, wymienimy słowo kedyw, no to pojawia się Emil Fildorf-Niel, który jest tym no, człowiekiem, który, jak rozumiem, ma doświadczenie kedywu, przenosić do tego nie?
Tak, to jest człowiek, który ma właśnie tą specyfikę kedywu przenosić do nowej organizacji. Przy czym widać wyraźnie, że on w swoich założeniach nie do końca wierzy w to, że można taką organizację w pełni założyć ze względu na, według niego, zbyt duże zinfiltrowanie Armii Krajowej przez NKWD i przez wywiad sowiecki. I po drugie, uważał, że w akcji Burza zbyt wiele osób zaangażuje się, w szczególności tych najbardziej wartościowych, nawet łamiąc rozkazy, tak, w walce, ponieważ no, duch ich poniesie, że trzeba wziąć tą biało-czerwoną opaskę i ruszyć z karabinem do walki o wolne miasto swoje, którym rodzinnym, którym się urodziłem i że ta organizacja nie będzie miała takich kadr jak Szare Szeregi, nie będzie miała tych kadr jak tych wyselekcjonowana grupa żołnierzy w czasie okupacji niemieckiej.
No tak, ale to w takim razie, czy nie tak naprawdę w ogóle zadziałało? Znaczy mówiąc najkrócej, czy ta konspiracja powstała? Bo mam czasami taką wątpliwość, że ta pewna niewiara oraz przebieg operacji Burza de facto bardzo osłabiło ten pomysł na tworzenie tej organizacji już u zarania.
Powiem wprost, rozbiło. Na Wileńszczyźnie, czy na Lwowszczyźnie szefowie organizacji NIE w mundurach z biało-czerwonymi opaskami w imieniu Armii Krajowej negocjowali z dowódcami Armii Czerwonej, całkowicie się dekonspirują. W związku z tym rzeczywiście okazało się to do pewnego stopnia wydmuszką, ale nie wszędzie. są takie rejony, są takie zachowania, są takie fragmenty konspiracji 44, 5, 6 rok, które ja dzisiaj, badając po latach, uważam, że one powstały na tych zrębach organizacji. Nie, może nie miały tej czapki warszawskiej, czapki w moim przypadku wileńskiej, ale gdzieś tam w rejonie te komórki zostały zaszczepione, ci ludzie przeczekali przejście frontu, a potem zaczęli dalej działać. Wydaje mi się, że takim mniej więcej taką organizacją może być organizacja Ausza działająca na Wileńszczyźnie do 1946 roku.
To w takim razie wróćmy do tego, co dzieje się właśnie na Kresach, nim przyjdziemy do tego, co dzieje się w kraju i do kolejnych wcieleń tej konspiracji niepodległościowej postakowskiej. No to w takim razie to, co jest głośne, to, co jest charakterystyczne, czyli z jednej strony operacja Burza, ale też i dramatyczne wydarzenia. Tutaj przypomnę pułkownika Kotwicza i ten dramatyczny moment, kiedy bitwy okazuje się, że Armia Czerwona jest gotowa walczyć z oddziałami Armii Krajowej, które się im nie podporządkują i gotowi są zabijać tych oficerów Armii Krajowej, którzy chwilę wcześniej gotowi byli z nimi bardzo lojalnie współpracować.
Tak, tak, tak. No, jest to okres, w którym rzeczywiście szefostwo Armii Krajowej w jakiś sposób przechodzi traumę. Pułkownik Aleksander Krzyżanowski do ostatniej chwili był przekonany w możliwość porozumienia z Sowietami. Jego aresztowanie dla niego było wstrząsem. Dla wielu innych oficerów również. Przy czym, jeżeli chodzi o Kotwicza, to myślę, że on najmniej w to wszystko wierzył, bo po pierwsze wiedział, jak wyglądają stosunki polsko-sowieckie na Nowogródczyźnie, bo tam specjalnie został wysłany w 1943 roku. Z grubsza orientował się, jak zachowują się Sowieci, mając tą perspektywę Londynu, w końcu w Londynie i przy generale Sikorskim, przy naczelnym wodzu i przy rządzie polskim dość długo przebywał.
Przypomnijmy, jest to jeden z dwóch głównych twórców polskich cichociemnych.
Jeden z dwóch głównych twórców polskich cichociemnych, jeden z najwybitniejszych, zastępca majora Henryka Dobrzańskiego, Hubala, tak? Cichociemny zrzucony do Polski, oficer komendy głównej, potem dowódca zgrupowania na Nowogródczyźnie, w końcu ostatni komendant okręgu nowogródzkiego, w związku z tym na życie rzeczywiście rewelacyjny, fenomenalny.
No i ginie w potyczce z Armią Czerwoną, a właściwie z oddziałami NKWD, jak się wydaje.
Tak, z oddziałami NKWD i do dzisiaj jest to dla wielu potyczka niezrozumiała, bo w możliwości, kiedy miał możliwość wycofania się, uniknięcia tej walki, przyjął ją z pełną świadomością, że najprawdopodobniej w tej potyczce on i jego żołnierze zginą. Możliwe, że nie wyobrażał sobie aż tak bardzo determinacji Sowietów do likwidacji oddziałów Armii Krajowej. Wydawał się, że ta potyczka po jakimś czasie zmieni się w negocjacje, które będzie można przerodzić w jakieś rozmowy.
Gdy mówimy o tym, to jest symbol tego, co przynosi Armia Czerwona na polskie Kresy, czyli mówiąc najkrócej, zdeterminowaną wrogość, taką polityczną próbę usunięcia elementu politycznego polskiego?
Jako symbol tak, natomiast myślę, że takim ważniejszym elementem jest aresztowanie 6-7 tysięcy AK-owców zaraz po operacji Ostra Brama, tak zwane formalne internowanie i osadzenie de facto w obozach janieckich. Ja dopiero po latach zrozumiałem, jak mi zaczęli świadkowie opowiadać, że kiedy tych młodych ludzi wprowadzano do wagonów i wywożono na wschód w 1944 roku, to oni co prawda w 1946 roku wrócili w większości żywi, ale w 1944 roku społeczeństwo było przekonane, że oni jadą do kolejnego Katynia, zostaną wymordowani. I to była taka trauma dla społeczeństwa, że Sowieci mordują elitę polskiego społeczeństwa.
Wróćmy w takim razie do tego, co dzieje się trochę bliżej już centralnych części Polski. Bardzo podobny scenariusz powtórzony jest na Lubelszczyźnie, o której przynależności do Polski zdecydował już Stalin i gdzie wydaje się, że tych powodów Sowieci do niszczenia polskiego elementu politycznego mają znacznie mniej.
No i to jest najlepszy dowód na to, że tworzenie odrębnej państwowości Polski pod nazwą późniejszą PRL jest po prostu fikcją. Tak naprawdę była to część Związku Sowieckiego, tylko całkowicie od niego zależna, tylko inaczej nazywana, tylko tyle. W 1944-1945 roku Stalin całą Polskę traktował jako swoją zdobycz i starał się wyeliminować całkowicie jakikolwiek opór na terytorium całej Polski.
No tak, no ale to teraz w takim razie, jak mówimy o już Lubelszczyźnie, tutaj mamy rzeczywiście bardzo silne oddziały polskie, które pojawiły się w operacji Burza.
Wyzwoliły Lublin między innymi.
No właśnie. I I teraz pytanie, co z nimi robić? Oczywiście część zostaje rzeczywiście internowana. Tutaj no, hańbiący jest pomysł na to, żeby część z nich wylądowało w barakach opuszczonych na Majdanku. Ale no, też drugim wątkiem jest to pytanie o tych, którzy ocaleli, którzy nie zostali zatrzymani i którzy no, są wobec no, trudnego wyzwania, co dalej. Czy konspirować dalej, tworzyć jakiś zrąb polskich oddziałów, czy też, mówiąc najkrócej, no nie wiem, próbować udawać, że ich tam nie ma.
I dobre pytanie pan zadał, co dalej? Bo to pytanie zadawali sobie żołnierze na Wileńszczyźnie, Lwowszczyźnie, właśnie na Lubelszczyźnie, co dalej? Z reguły na szczęście trafiali pod rozkazy doświadczonych i jak się później okazało bardzo rozsądnych oficerów, takich chociażby jak Stanisław Bernaciak-Orlik, którzy tworzyli z nich oddziały no, pierwotnie przetrwania. Kiedy padł pierwszy cel dla tych oddziałów, ruszyli na pomoc walczącej w Warszawie i znowu po raz kolejny zostali wyłapani, zostali wymordowani, wyaresztowani, a resztka starała się przetrwać do momentu rozwiązania politycznego. Ten 44 rok to nie są ataki na władzę komunistyczną, która dopiero się rodziła, na Armię Czerwoną. To są oddziały przetrwania, które unikają walki. Oczywiście, jeżeli jest potrzeba, to bronią ludności. Natomiast przede wszystkim unikają walki. Ten okres takiego pewnego ofensywy przeciwko władzy komunistycznej to jest dopiero 45 rok po Jałcie.
No dobrze, to w takim razie jeszcze na chwilę wróćmy do 44 roku. Bardzo ważnym elementem, który do pewnego stopnia zasila konspirację, ale z drugiej strony ją osłabia, jest mobilizacja do Wojska Polskiego Berlingowskiego. I teraz pytanie, jaki jest stosunek podziemia do tej mobilizacji, a też i z kolei, jak zmieniają się cele polityczne przywódców przyszłego PRL-u w stosunku do tych ludzi, bo odnoszę takie wrażenie, że pierw oni starają się możliwie silną armię utworzyć, a potem się dość szybko orientują, że nie jest to armia, o której marzyli i która może służyć do skomunizowania Polski.
Tak, bo miały w ogóle być trzy armie polskie i tak dalej. Natomiast zacznijmy od tego, że Armia Berlinga była pewnym wyjściem, ponieważ na Kresach była mobilizacja do Armii Czerwonej i to powszechna. Była na tyle brutalna, że osoby unikające tej mobilizacji, które nie zgłaszały się do punktów mobilizacyjnych, były wieszane w swoich wsiach, rozstrzeliwane publicznie w swoich miejscowościach, aby zastraszyć resztę młodzieży, żeby się zgłaszała. W związku z tym do wyboru mieliśmy albo las, czyli pójście w oddziały przetrwania, albo ewentualne pójście do Armii Berlinga, gdzie liczono, że nie będzie takich rzezi jak w Armii Czerwonej. Przecież w 1944 roku, kiedy Armia Czerwona atakowała Wilno, to z przerażeniem polscy partyzanci oglądali, jak kolejne fale czerwonoarmistów, mimo że już doświadczonych w walce, idą na karabiny maszynowe niemieckie i giną, wały trupów kolejne. Oni nie mogli zrozumieć takiego ofiary krwi. Po co to wszystko? Jak można było to w inny sposób zdobyć? W związku z tym Armia Czerwona jawiła się po pierwsze jako wroga armia, a po drugie jako śmieć. Dlatego rzeczywiście od lutego 1945 roku zaczął się w miarę stabilny pobór do Armii Berlinga. W miarę stabilnie zaczęto się zgłaszać do tej Armii Berlinga. Natomiast jednocześnie w miarę szybko też zrozumiano, że nie jest to żadna droga. Informacja wojskowa zaczęła aresztować jakowców, zaczęła grzebać w tych życiorysach. No i zaczęła się druga strona tej tak zwanej polskiej armii.
No dobrze, no to w takim razie przejdźmy rzeczywiście do 1945 roku. Mówiliśmy o rozkazie o rozwiązaniu struktur wojskowych Armii Krajowej. Mówiliśmy o działalności nie. To trwa do końca wojny w Europie, bo zbieżność dat nie jest, jak rozumiem, przypadkowa, jeśli chodzi o likwidację formalną NIE i powołanie delegatury sił zbrojnych na kraj.
Tak, i w tym momencie Polskie Państwo Podziemne, aby dać już ostateczny argument rządowi polskiemu, że jest gotowe do politycznych rozmów, do politycznego rozwiązania sprawy polskiej, decyduje się rozwiązać struktury ostatecznie. Powstaje tak zwany testament Polskiego Państwa Podziemnego. Natomiast przygotowuje się do walki politycznej. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość jest zrzeszeniem politycznym, które ma poprzez działalność propagandową, no tak jak i dzisiaj, prowadzić kampanię wyborczą do wyborów. Wszyscy byli pewni, że sierpień, najpóźniej wrzesień, no może październik 45 roku w Polsce odbędą się wolne wybory. Przypominam, że wybory po 1918 roku odbyły się w ciągu no, półtora miesiąca tak, od odzyskania formalnego niepodległości. W związku z tym to było jak gdyby oczywiste.
Czy to jest tak, że pewna zbieżność polityczna pomiędzy z jednej strony powracającym Mikołajczykiem, a jednak jakąś częścią tej struktury politycznej, która stała za Armią Krajową, powodowała, że wybór, że to jest Mikołajczyk, jest oczywisty? Czy tutaj były też różne wątpliwości?
Myślę, że były wątpliwości przede wszystkim, jak sam rozmawiałem z kilkoma żołnierzami, oni byli przerażeni. Mówili, no jak to, w takiej trudnej sytuacji dla Polski znowu zaczynamy się kłócić politycznie, znowu Mikołajczyk kłóci się z rządem polskim, który jest autorytetem bez względu na to, kto nim kierował, tak? Mogę być zwolennikiem Stronnictwa Narodowego, ale uszanować premiera Arciszewskiego z PPS-u, tak? Który jest w tej chwili. Natomiast postawa Mikołajczyka była dla wielu osób niezrozumiała. Ja myślę, że Mikołajczyk miał poparcie przede wszystkim wśród tych osób, które nie były związane z Polskim Państwem Podziemnym, które naraz dostały jak gdyby do ręki możliwość zachowania pewnej jasności politycznej, pewnego swojego postępowania. Oni wybrali Mikołajczyka pod ziemię. Myślę, że w zdecydowanej większości podchodziło do niego nieufnie.
No dobrze, to w chwilę wrócimy do naszej rozmowy, no i wtedy porozmawiamy o tym, jak to podziemie funkcjonowało w tych latach 45, 46, 47, bo tak naprawdę wspomnieliśmy o wyborach, one odbyły się dopiero w styczniu 47 roku. Piotr Niewiński jest moim gościem, za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Wojciech Słysiński, witam Państwa ponownie. Dziś rozmawiamy o zbrojnym podziemiu po roku 44. Mówiliśmy o pewnych zawikłanych losach tego podziemia w momencie, kiedy Armia Czerwona wkracza na polskie ziemie i też kiedy nasi zachodni alianci w Jałcie decydują o tym, że cofają swoje poparcie dla polskiego rządu emigracyjnego, a udzielają je z jednej strony władzom w Warszawie, ale z drugiej strony tej politycznej inicjatywie Stanisława Mikołajczyka, która, jak rozumiem, no, wywoływała w Polsce różnego rodzaju kontrowersje. O tym kończyliśmy naszą pierwszą część naszej rozmowy. Piotr Niewiński jest moim gościem. Rozmawiamy, no mam nadzieję, też o różnego rodzaju aspektach, no trochę psychologicznych, bo mamy do czynienia z bardzo trudnymi czasami, w których bardzo trudno było podejmować właściwe wybory.
Tak, w szczególności, że każda ze stron starała się grać psychologicznie, przy czym no dzisiaj przyjmujemy i dzisiaj to widzimy, że Związek Sowiecki grał psychologicznie w sposób perfekcyjny na polskich nastrojach, na końcu wojny, na zmęczeniu wojną, na hasła, którymi szermował, na przejęciu sporej części haseł polskiego państwa podziemnego, na przejęciu chociażby tej formy państwo demokratyczne, tak, które tworzyło się, blok demokratyczny, który miał blok w wyborach startować. To był rzeczywiście perfekcyjny zagranie Związku Sowieckiego.
To były, jak rozumiem, pomysły, które miały zdemobilizować opór zarówno polityczny, jak i wojskowy.
Tak, to miało jak gdyby doprowadzić do pewnego rodzaju stagnacji, zastanowienia się do pewnego momentu, w którym społeczeństwo przestaje wykonywać ruchy, tak, w szczególności ruchy przeciwko władzy komunistycznej. Natomiast jak się okazało, nie było to do końca skuteczne. No to, co się działo w 1946 roku w dużej części Polski, takie dzisiaj nazywane nawet pewnego rodzaju powstaniem antykomunistycznym, duża ilość oddziałów partyzanckich, potężna ilość działalności różnego rodzaju konspiracji, no było chyba szokiem dla Sowietów i wtedy zdecydowali się rozwiązać problem wyborów poprzez ich fałszerstwo.
No dobrze, no ale to w takim razie, co wywołało ten opór, bo nie nadzieja chyba na wsparcie Zachodu, czy jednak wciąż wierzono, że będzie trzecia wojna światowa i nasi zachodni alianci jednak postanowią się upomnieć o Polskę?
Wie pan co, to może zabrzmi śmiesznie, ale rzeczywiście w wielu wypadkach wierzono w to, że będzie trzecia wojna światowa. Kiedy się przygląda dzisiaj po prostu raporty Urzędu Bezpieczeństwa albo nawet stenogramy z zebrań Polskiej Partii Robotniczej, to tam praktycznie w każdym codziennym stenogramie jest informacja, że społeczeństwo dyskutuje, kiedy wybuchnie kolejna wojna. Może nie trzecia wojna światowa, tylko kontynuacja tej wojny. Kiedy Anglicy wylądują w Gdańsku, kiedy brygada Sosabowskiego została zrzucona pod Warszawą, aby, czy pod Łodzią, aby rozpocząć kolejne działania zbrojne. to jak gdyby rzeczywiście napędzało sporą część społeczeństwa.
Ale czy to także było coś, co napędzało tę konspirację? I na ile to była konspiracja na rozkaz, a na ile to była konspiracja samorzutna? Znaczy na ile ośrodki decyzyjne, które jednak jakoś, niezależnie od wypowiedzenia poparcia przez naszych aliantów zachodnich, powodowały, że istniały ośrodki decyzyjne, no mówiąc najkrócej, w Londynie, czy też w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, które wciąż istniały.
Tak, no przede wszystkim rząd polski, legalny rząd polski w Londynie, wydawał dyspozycję zakończenia wszelkiej działalności partyzanckiej. Oczywiście nie mówimy tutaj o jakiejkolwiek działalności partyzanckiej, dopuszczano istnienie właśnie takich oddziałów przetrwania, takich oddziałów samoobrony, które miały skupiać tych, którzy nie mogą się ujawnić, którzy mają skupiać tych najważniejszych, tych najbardziej zdeterminowanych partyzantów i prowadzić też pewnego rodzaju działalność propagandową, ale też i samoobrony w terenie, broniąc społeczeństwa przed represjami. Takim przykładem jest właśnie 5. Wileńska Brygada tutaj na Pomorzu. Takim przykładem są oddziały na Białostoczyźnie, które powstawały właśnie jako oddziały samoobrony. Zgrupowanie Zapror też powstało jako oddział samoobrony na Lubelszczyźnie, chroniący tych partyzantów, którzy nie mieli gdzie
wrócić. Choć ja odnoszę takie wrażenie, że w niektórych regionach mamy jednak do czynienia z jakimś elementem kontynuacji. To Białostoczyzna jest tego dobrym przykładem, bo tam ujawnienie się wobec Sowietów było chyba najmniejsze, jeśli chodzi o te ziemie centralnej i wschodniej Polski.
To jeszcze bym dodał konspiracyjne Wojsko Polskie, Warszyca, Łódzkie, Radomskie.
No dobrze, ale to w takim razie mamy też z kolei takie miejsca, gdzie to działania władz doprowadzają do powstania tej nowej konspiracji, czy też nowych jej struktur wojskowych. Bo czasami to bywa tak, że kilku popularnych oficerów czy żołnierzy zostaje aresztowanych, dochodzi do jakiejś mobilizacji oddziałów, czasami nawet odbija się ich z jakiegoś transportu albo z jakiegoś więzienia, jeśli już przytoczyć na przykład ten kielecki przypadek.
Jeszcze raz powiem, to są pewne fazy. One są w różnych częściach Polski różnie umiejscowione, ale tak ogólnie. Ta pierwsza faza po wejściu Armii Czerwonej to szok i w lesie pozostają ci, którzy nie mogą się ujawnić, trwają zdeterminowani co dalej. Potem przychodzi ta faza, kiedy lasy do pewnego stopnia na rozkaz zostają rozładowane, ale zostają znowu ludzie, właśnie z Lwowa, z Polesia, z Nowogródka czy z Wilna, którzy tutaj na Lubelszczyźnie, Pomorzu, Białostoczyźnie, no nie mają gdzie pójść. Oni nie mają swoich domów, oni nawet nie mają się gdzie zalegalizować, tak? I oni w tych lasach jako oddziały przetrwania zostają. Wtedy zbliżają się wybory. Zbliża się moment, kiedy już lada chwila świat usłyszy, jaki jest rzeczywiście wybór Polaków. Początek 1946 roku. Przygotowujemy się do tych wyborów. Pokazujemy siłę naszą, że wcale nas komuniści nie stłamsili. Okazało się, że nie są to wybory,
że wybory, tylko że jest referendum trzy razy, tak? Jeszcze w dodatku jest...
spalono trochę tej energii, tak. I potem przygotowano ten okres po referendum do całkowitego zniszczenia podziemia. Co się nie do końca udało, ale rzeczywiście zrobienie tych wyborów zimą 1947 roku, kiedy to podziemie już się wypaliło w tej walce 1946 roku, kiedy już te śniegi jak gdyby nie pozwalały na kontynuację aktywnej działalności w terenie, no było takim zakraniem dość perfekcyjnym.
A to w takim razie na czym polegało to, użyjemy jednak cudzysłowu, powstanie 1946 roku? Znaczy, wrócę do mojego pytania, to jest działanie na rozkaz, czy to jest tak naprawdę fala, mówiąc najkrócej, walki i odwetu, odwetu i walki, która po prostu wynika z lokalnej sytuacji?
Ani jedno, ani drugie. Ja bym powiedział tak. To jest moment, w którym oddziały rozpoczynają walkę, natomiast inni konspiratorzy czują jak gdyby oddolnie, że ich czas nadszedł. Zaczynają się niejako samorzutnie tworzyć oddziały albo samorzutnie zaczynają się zasilać te oddziały partyzanckie i to wbrew intencji samych dowódców. Na Białostoczyźnie te oddziały rosną w siłę do kilkuset osób, mimo że dowódcy patrzą z przerażeniem. Trzeba ich wyżywić, trzeba ich przerzucić. No jest to siła, ale tej siły nie chcemy używać do jakiegoś zdobywania fabryk czy kolejnych mostów, tylko mamy trwać w terenie, a do tego potrzebne są niewielkie oddziałki. Dzieli się te wielkie oddziały na jakieś patrole, na jakieś drużyny, drużyny, na jakieś szwadrony, ale to jest to kłopot logistyczny. Ja myślę, że po prostu wielki entuzjazm wielu konspiratorów, młodych ludzi, którzy po prostu chcieli dalej walczyć i pokazywać swojego ducha. To jest
no to w takim razie chcę spytać o dowodzenie. Znaczy, czy Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość jest, mówiąc najkrócej, nową armią krajową, czy jest czynnikiem politycznym znacznie słabszym i ograniczającym swoje wpływy do znacznie mniejszego terenu i znacznie mniejszej ilości, no mówiąc najkrócej, podkomendnych, a oprócz tego mamy różne inne konspiracje i różne inne oddziały, które nie słuchają tak naprawdę tego dowództwa?
Powiem jak w teleturnieju 1 z 10. Druga odpowiedź, czyli rzeczywiście jest to słabsza organizacja polityczna, która ma dużo słabsze oddziaływanie na społeczeństwo, chociaż stara się ten rząd dusz dzierżyć, stara się w jakiś sposób funkcjonować. My ją dzisiaj postrzegamy jako taką najważniejszą organizację konspiracyjną, ale tak naprawdę w wielu wypadkach Wolność i Niezawisłość, nazwa gdzieś funkcjonowała, natomiast ludzie organizowali się samorzutnie bądź działali z czasem, podporządkowując się bądź nie, uznając zwierzchność Wolności i Niezawisłości bądź nie. Raczej był to próba rządu dusz, ale nieudana.
Bo też odnoszę wrażenie, że do pewnego stopnia o sile winu decydowała też paradoksalnie komunistyczna propaganda, bo to ona mówiła, że to oddziały NSZ-u i winu są winne różnego rodzaju atakom, a tak naprawdę mogła być to zupełnie inna konspiracja, zupełnie inny oddział i nie mający nic wspólnego na przykład z winem.
Dokładnie, na zasadzie takiego odwrócenia, co mówią komuniści, to musi być kłamstwem, w związku z tym win jest i NSZ są najbardziej porządnymi organizacjami, do których trzeba się przyłączyć.
No dobrze, to w takim razie wróćmy jeszcze do w takim razie próby no, jakiegoś politycznego koordynowania. Odnoszę takie wrażenie, że wśród gremiów politycznych zarówno w Londynie, jak i tych gremiów politycznych, które pozostały w Polsce, no, poza Mikołajczykiem, który no, ma też swoją tą partię do rozegrania, to odnoszę takie wrażenie, że stosunek do walki i do konspiracji jest stosunkiem negatywnym, że raczej się stara, mówiąc najkrócej, rozładować napięcie w lasach, skorzystać się z amnestii i zakończyć tak naprawdę zbrojną działalność.
Zdecydowanie, przy czym co innego chcieć, a co innego móc. Móc, czyli zapewnić tym ludziom dokumenty, dzięki którym mogliby funkcjonować bezpiecznie. Jakieś chociaż minimalne pieniądze. Kurczę, ile razy rozmawiałem z partyzantami i mówią, że kiedy rozwiązano oddział, to dla nich największym problemem był dojazd do domu rodzinnego, bo nie mieli pieniędzy na pociąg. Nie mieli jak, musieli na gapę jechać, żeby dojechać do własnego domu. Nie było finansów na rozwiązanie, nie było dokumentów, nie było jakiejkolwiek siatki, która mogłaby im ułatwić tą legalizację. I ci ludzie po prostu trwali na zasadzie, bo nie było innego wyjścia.
Czy polityczne kalkulacje związane z Mikołajczykiem, o których wspomnieliśmy, że nie zawsze były do końca przekonujące dla ludzi tego zbrojnego podziemia, były jednak determinujące ich los? Bo jak patrzymy na przykład na los dowódców i oddziałów, takich ludzi jak Zapora czy Upaszko, no to wynik wyborów jest kluczowy dla ich decyzji na temat dalszego działania.
Wynik wyborów jest kluczowy, ale tylko dlatego, że respektują jak gdyby rozkazy zwierzchności, tak? Które mówią wyraźnie, że po przegranych w cudzysłowie wyborach w 1947 roku działalność zbrojna nie ma sensu i jedynym celem jest zabezpieczenie życia tych partyzantów, którzy pozostali. Powolne rozwiązywanie tych oddziałów.
Czy fakt, że mówiąc najkrócej, nie tyle sam wynik wyborów, co brak interwencji Zachodu po sfałszowanych wyborach jest takiego rodzaju szokiem dla polskiego społeczeństwa?
Tak, zdecydowanie. Wszyscy się spodziewali przynajmniej protestów na arenie międzynarodowej, już nie mówiąc interwencji zbrojnej, tak? Jakiejkolwiek nacisków, sankcji, czegokolwiek. No, dzisiaj mamy Wenezuelę, tak? Gdzie w jakiś sposób świat reaguje na to, co się tam dzieje. Natomiast wtedy zbyto to kompletnym milczeniem. Dla społeczeństwa polskiego był to szok.
Przypomnę, że zaraz po nim jest amnestia, z której jednak bardzo duża część polskiego podziemia korzysta. Czy to świadczy o nastrojach w tym podziemiu, czy też świadczy jednak o szoku, jakim jest to, o czym żeśmy wspomnieli?
Jedno i drugie. Jeszcze trzecie trzeba dodać. Rozkazy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i wielu innych organizacji, które zaczęły dopuszczać, ba nawet wskazywać drogę amnestii jako drogę, którą należy podjąć. Jeżeli chcesz, jeżeli uważasz, że to jest droga bezpieczna, masz ku temu prawo. Nie zabraniamy ci. Ujawnij się, bylebyś nie ujawniał też siatki konspiracyjnych swoich kolegów. Ta amnestia taką możliwość dopuszczała. Mówiłem tylko o swojej działalności, nie musiałem mówić o innych. W związku z tym formalnie byłem zgodny z sumieniem.
To, że gdy mówimy tak naprawdę... o tej amnestii, to warto wspomnieć, że tych amnestii wcześniej było kilka i że drugiej strony, że stosunek liderów polskiego podziemia Jakowskiego do tych amnestii był bardzo zróżnicowany. Byli tacy, którzy parokrotnie nawoływali do skorzystania z amnestii. Tu przypomnijmy Radosława, który jest takim symbolem owego korzystania z amnestii, bohatera Powstania Warszawskiego i dowódcę KDW Armii Krajowej, więc to osoby bardzo znaną i wpływową.
Tak, zdecydowanie.
A równocześnie mamy takich, którzy mówią, to jest spisek, to jest zmowa, wygarną was, nie korzystajmy z amnestii.
Ale to są ci, którzy są doświadczeni. No, major Zygmunt Szendzielarz-Łupaszko wyraźnie mówił swoim żołnierzom, że amnestia to jest śmierć, ponieważ on miał świadomość tego, co się zdarzyło na Wileńszczyźnie, kiedy na początku 1945 roku, w styczniu do marca 1945, Sowieci NKWD na Wileńszczyźnie przeprowadziła tak zwaną amnestię polskiego podziemia i rzeczywiście oddziały wyszły z podziemia, złożyły broń, zalegalizowały się, a potem żołnierze i oficerowie zniknęli. Okazało, że zostali rozstrzeleni, wywiezieni na wschód. Natomiast to była tylko taka forma wyciągnięcia, aby ich potem zniszczyć. O tym wiedzieli ci ze wschodu. I tego się obawali. To oni najdłużej siedzieli w terenie, nie wierząc amnestii.
Czyli nie korzystamy z amnestii, próbujemy przedostać się na zachód? Tak jak mówimy o Zaporze i Łupaszce?
Tak, jeżeli jest taka możliwość, to próbujemy przedostać się na zachód, przy czym bardzo wyraźnie wskazuje, że major Zygmunt Szendzielarz-Łupaszko miał możliwość od 1946 roku wyjechania na zachód. Jego żołnierze regularnie, kurier Wacław Bejnar-Orszak jeździł do Paryża i przewoził rozkazy. On sam postanowił zostać na terytorium Polski tak długo, dopóki ostatni jego podkomendny żołnierz zostanie w lesie. Kiedy ostatni partyzant 5. i 6. Wileńskiej Brygady opuści las i stanie się bezpieczny, wtedy on może wyjechać na zachód. Takie były jego słowa.
To w takim razie wróćmy do tego, co dzieje się po zimie 1947 roku. Czy możemy powiedzieć, że to jest koniec zorganizowanego polskiego podziemia w tym rodzącej się komunistycznej Polsce?
Generalizując, tak. Pozostaje konspiracja polityczna, jeszcze Wolność i Niezawisłość, jeszcze tam Okręg Wileński, jeszcze późniejsza konspiracja młodzieżowa. Natomiast z tego zbrojnego podziemia to już są ci tak zwani ostatni leśni. Ci, którzy uważają, że jakakolwiek droga legalizacji jest niemożliwa, wyjazdu na zachód jest niegodna i jedynym sposobem jest trwanie w terenie. Przy czym podkreślam raz jeszcze, ci ostatni leśni to nie są agresywne oddziały partyzanckie, które atakują władzę komunistyczną. One trwają w terenie i pokazują społeczności okolicznej, że Polska jeszcze nie zginęła. Ich jedynym zadaniem jest pokazywanie wartości, o które zaczęli walczyć w 1939 roku.
Gdy patrzymy na te następne lata, to z jednej strony rzeczywiście jest to koniec tego zbrojnego podziemia, ale z drugiej strony zupełnie nie koniec represji. One nabierają tempa i stają się jeszcze bardziej powszechne właśnie w latach 1948-1949.
I można tutaj paradoksalnie powiedzieć, że dopóki był silny opór, tym opór zbrojny w Polsce, te represje nie były aż tak bardzo silne, tak bardzo mocne. Dopiero po zniszczeniu tego oporu, po likwidacji, kiedy komuniści zrozumieli, że pacyfikacja wsi, aresztowania powszechne nie spotkają się z akcją oddziału odbijającego, tak jak chociażby Inkę, po drodze z konwoju, zaczęły się rzeczywiście całkowicie bezkarne polowania na Polaków.
Tu zresztą dotyczą one paradoksalnie także tych, którzy włączają się w struktury PRL-u, czyli mówiąc najkrócej, na przykład takich, którzy po skorzystaniu z amnestii nawet stają się oficerami Wojska Polskiego, tego bym powiedział prokomunistycznego.
No tak, no proszę pamiętać, że władza komunistyczna nie wybaczała, można powiedzieć tak, jak władza nazistowska nie wybaczała pochodzenia żydowskiego, tak władza komunistyczna nie wybaczała pochodzenia antykomunistycznego, a Armia Krajowa za taką organizację była uznawana.
Gdy patrzymy na tę historię, to ona pokazuje różne drogi, ale tak naprawdę pokazuje też pewną niemożność rozwiązania tego podstawowego polskiego problemu, czyli jakiejś próby przybliżenia się do polskiej niepodległości w tych latach?
Myślę, że tak, chociaż próby istniały cały czas, ale nie udało się przede wszystkim ze względu na warunki międzynarodowe. No jeszcze raz podkreślam, że postawa Zachodu była tutaj chyba najważniejsza, ale on, no w rzeczywistości można tak to określić, zawiódł oczekiwania polskiego społeczeństwa.
1 marca obchodzimy to święto, pamiętając chyba trochę już słabiej dzisiaj o tym, że jest to data przypominająca egzekucję oficerów WiN-u.
Tak, czwartego zarządu, ostatniego zarządu została na ten moment jak gdyby wyznaczona, bo tak naprawdę dat związanych z żołnierzami wyklętymi, kiedy tak spojrzeć na taki kalendarz, praktycznie codziennie możemy obchodzić, tym bardziej żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego. Natomiast jest to taka symboliczna data i myślę, że godna tego, bo ci ludzie, którzy zostali tego dnia rozstrzelani, rzeczywiście są jednymi z wybitniejszych patriotów, przypominam, rozpoczęli walkę 1 września 1939 roku.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Myślę, że ta nasza rozmowa była takim dobrym przygotowaniem do tych obchodów świątecznych, bo myślę, że warto przy tej okazji pamiętać też no, już o konkretach, o tym, jak to wyglądało, jak wyglądały losy tych ludzi i jak wyglądała szansa na opór w tych trudnych latach. Profesor Piotr Niwiński był moim gościem. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji.
Dziękuję uprzejmie.